Między небом а землёй.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Czy mieliście kiedyś Państwo okazję spotkać dr Wandę Błońską, słynną doktę? A może dysponujecie jakimiś wspomnieniami, impresjami czy świadectwami, które mogą przyczynić się do rzucenia nowego światła na świętość lekarki z Poznania? Jeśli tak, to jest dobry czas na odświeżenie pamięci. W tych dniach rozpoczęła bowiem pracę Komisja Historyczna w procesie beatyfikacyjnym dr Błońskiej. Więcej na ten temat już za moment. W dzisiejszym programie spotkamy się także z pewną niezwykłą siostrą zakonną, której nieodłącznym atrybutem stał się rokowy enturaż i mocny, dźwięczny głos. Między niebem a ziemią zapraszam. Benedyktyńska praca czeka komisję historyczną, która zbada dokumenty związane z kandydatką na ołtarze dr Wandą Błońską. Komisja zawiązała się w ostatnim tygodniu. Wszelkie listy, świadectwa ludzi, którzy spotkali misjonarkę, muszą być zebrane i zanalizowane. Może minąć wiele lat, zanim prace te się zakończą, choć z drugiej strony obiegowa opinia na temat Wandy Błońskiej jest taka, że była ona świętą już za życia. Pierwsze kroki komisji śledził Jacek Butlewski.
Komisja musi teraz dotrzeć do wszystkich miejsc, w których mogą być dokumenty dotyczące życia misjonarki.
Wszystkie archiwa i biblioteki,
mówi postulator procesu Wandy Błońskiej, ksiądz Jarosław Czyżewski.
Także inne materiały, także jeżeli chodzi o materiały publikowane. Oraz dotrzeć do osób, które znały panią Wandę Błońską, ponieważ one mogły także, czy mogą mieć jakieś materiały związane z nią, szczególnie pewnie chodzi o listy. To jest zadanie takie pierwsze, a potem, kiedy to wszystko zostanie zebrane, komisja ma za zadanie napisać tak zwaną relację historyczną, w której przedstawi sylwetkę tej osoby, kandydata na ołtarze.
Mamy już przygotowany pewien wstępny spis archiwów.
Zasiadający w Komisji Historycznej ksiądz Dawid Stelmach.
Trzeba powiedzieć o tym, że już jesteśmy w takich czasach, gdzie nie tylko mamy formę spisaną, ale także i nagraną w postaci nagrań audio czy też wideo. I to też wchodzi w zakres poszukiwania wszelkiej spuścizny po danej osobie, która jest kandydatem na ołtarze. Naszym zadaniem jest archiwizowanie tego wszystkiego. Pewne trudności rodzi to, że jakby też to znaczna aktywność, ta najbardziej też znana pani doktor, przypadła na lata 50-92 w Ugandzie. Będąc też tam lekarzem, który właśnie tworzył ten szpital leczący chorych na trąd w Bulubie w Ugandzie, no także też kształciła się, szkoliła, wyjeżdżała na różne wyjazdy, konferencje, sympozja, więc też pozostaje takim pewnym wyzwaniem udokumentowanie tego, co się wydarzyło tam w Afryce, w Ugandzie, ale też w tych krajach, które odwiedzała. Na przykład była też w Indiach u ojca Żelazka, innego sługi Bożego, także to jest też pewne wyzwanie, żeby to wszystko spisać i przygotować potem dla komisji teologicznej, która już będzie dokonywała oceny tego pod względem doktrynalnym i moralnym.
W przypadku pani dr Wandy Błońskiej w komisji są trzy osoby. Jest to ksiądz profesor Bernard Kołodziej, chrystusowiec, historyk, który już w wielu procesach beatyfikacyjnych brał udział, będąc w tej komisji, więc jest to najbardziej doświadczona osoba i on jest przewodniczącym. Potem jest pani dr Katarzyna Mich. To jest też taka radość, no bo pani doktor była osobą świecką, więc także tu mamy świecką kobietę w tej komisji. Oraz jest także ksiądz dr Dawid Stelmach.
Można mieć pewne plany, ale nikt się nie zobowiązuje, żeby powiedzieć o tym, jak długo będzie trwało badanie tej spuścizny. Są takie procesy, gdzie tę spuściznę badano przez 20 lat, żeby to wszystko zarchiwizować. Więc wszystko zależy od tego, gdzie te różne rzeczy można spotkać. Część listów już jest przepisana, ale szacujemy, że to jest około 10%. Także to jest też pewne zadanie, z którym się musimy zmierzyć, żeby zarchiwizować wszystkie spisane, nagrane słowa, to wszystko, co jest dostępne o pani dr Wandzie Błońskiej.
W przypadku wielu kandydatów na ołtarze wydaje się sprawa bardzo taka oczywista. Faktycznie w przypadku pani Wandy trudno sobie wyobrazić, żeby wypłynęły jakieś informacje, które mogłyby tutaj zakwestionować jej świętość, ale nigdy nie wiadomo. Właśnie na tym też polega pewna też mądrość Kościoła polegająca na tym, że to trochę trwa. To znaczy raz, że musi minąć 5 lat od śmierci danego kandydata na ołtarze, żeby trochę też emocje opadły. Z drugiej strony nie na tyle dużo tych lat musi minąć, żeby jednak świadkowie nadal żyli. Ale z drugiej strony właśnie przez to, że ta praca jednak trochę trwa, nie tylko jeżeli chodzi o komisję historyczną, ale potem także wszystkie sprawy związane z prowadzeniem procesu na poziomie już Rzymu, to wszystko powoduje, że to rzeczywiście musi być rzetelnie przebadane, więc nie spodziewamy się, też się nie spodziewam, jestem też postulatorem, więc postuluję ten fakt. Natomiast gdyby faktycznie coś wypłynęło, to trzeba to przedstawić i myślę, że nawet by to nie musiało przeczyć jej świętości, ponieważ tak jak znamy serwetki różnych świętych, to byli zwykli ludzie, a gdzieś do naszej natury to jest słabej, jednak należy to, że upadamy, więc nawet gdyby wyszły informacje, wynika, że pani Wanda miała różne tam swoje momenty w życiu, to myślę, że to wcale by nie przeczyło jej świętości. Co więcej, przyznam, że w kilku listach ona sama o sobie pisze bardzo krytycznie, co pewnie ostatecznie dowodzi na jej pokorę, ostatecznie także na świętość, pisząc o tym na przykład, że jak łatwo jej się czasem i zirytować, wpaść w jakąś tam niecierpliwość na kogoś, że bardzo tego żałuje. To jest absolutnie coś takiego normalnego, ponieważ zawsze, kiedy jakiegoś świętego Kościół wynosi na ołtarze, to nie wynosi te osoby jako doskonały wzór do tego, że mamy tylko Pana Jezusa jako doskonałego. Natomiast ci święci są ludźmi, takimi jak my, którzy próbowali naśladować Pana Jezusa. Więc my, kiedy myślimy o świętych, to nie chodzi o to, żeby z nich teraz zrobić nadludzi. Przeciwnie, właśnie, żeby pokazać, że to byli ludzie, którzy też się zmagali z różnymi sprawami. Może takimi właśnie jak my, jak irytacja, jak niecierpliwość, jak walka o to, żeby znaleźć czas na modlitwę. Ale właśnie to, że oni w tym nie ustawali, że byli wytrwali, że podnosili się z upadków, że na pierwszym miejscu stawiali Pana Boga, miłość do drugiego człowieka. Więc ja jestem taki spokojny. To znaczy, na tyle, co do tej pory poznałem panią Wandę Bońską, jeżeli chodzi też osobiście, choć nie miałem wiele okazji, a także z tych różnych publikacji, listów, to wychodzi człowiek bardzo zwyczajny, ale zarazem w tej zwyczajności święty. Więc jestem bardzo dobrej myśli.
Jest strona wandablęska.pl i tam jest kontakt bezpośrednio do postulatora. Jeżeli ktokolwiek ma jakieś wspomnienia, chciałby złożyć zeznanie, świadectwo, czy to w formie pisemnej, czy ustnej, jak najbardziej zachęcamy, żeby to robić, ponieważ niczego nie chcemy ukrywać. Chcemy jak najbardziej poznać prawdę o pani doktor, nawet jeżeli są jakieś sytuacje, które wydawałyby się, że stawia daną służebnicę Bożą w jakimś nie najlepszym świetle, bo na przykład, nie wiem, gdzieś się uniosła głosem, chociaż jak na razie nikt taki się nie zgłosił, to tylko pokazuje, że ten sługa Boży, czy ta służebnica Boża, to są ludzie z krwi i kości, którzy jak najbardziej nic im nie odbiera z tego, że mogą zostać w przyszłości ogłoszeni jako błogosławieni czy święci.
Polska doczekała się swojego odpowiednika, włoskiej siostry Krystyny. Siostra Janina ze Zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Maryi Panny nie śpiewa wprawdzie coverów, tylko swoje autorskie piosenki. Nie wystąpiła w telewizji, ale wydała za to profesjonalną płytę zatytułowaną Zajmij się mną. Po niecałym miesiącu od premiery promujące ją single doczekały się kilkudziesięciu tysięcy wyświetleń na YouTubie. Jak w takim przedsięwzięciu odnajduje się siostra zakonna? O to pytała Sandra Soluk.
Jeden z singli promujących płytek to jest Żyję swoim tempem. I zastanawiam się, czy tempo siostry życia nie przyspieszyło jednak po wydaniu tego albumu.
Nie. Myślę, że chyba nie będę nadmiarowa, jeśli uznam, że każdy z nas po prostu układa sobie według swoich priorytetów jakąś codzienność, ją przeorganizowywuje. I mam poczucie, że tak jak w poprzednich latach zajmowałam się chociażby, bardzo mocno byłam zaangażowana w działalność wolontariacką. Jeszcze wcześniej robiłam jakiś tam projekt taki bardziej graficzny i wtedy wokół niego oscylowały mój czas, moje trudy. Tak teraz jakby pojawił się ten projekt muzyczny i wiele uwagi poświęcam jemu. Mam poczucie, że to nie zaburza mojego jakby tempa życia. A raczej właśnie mówię o jakiejś takiej, przynajmniej taką mam intencję w utworze, mówię o takiej akceptacji tego tempa, że takie to tempo jest, ono po prostu takie jest. Myślę, że życie zakonne też bardzo systematyzuje tempo życia, jest takie dosyć stabilne i może dzięki temu też łatwiej jakoś tak było wprowadzić tą muzykę w życie.
Czy to oznacza w takim razie, że siostry ze zgromadzenia nie mają nic przeciwko? Czy potrzebowały jednak czasu, żeby się przekonać do tego, żeby mieć siostrę, która jest w telewizji, wydaje płyty?
Zanim projekt jakby zaistniał, wiadomo, że to siostry musiały podjąć decyzję, więc wielką dla mnie radością było kiedy dostałam właśnie pisemną zgodę i błogosławieństwo na udział w tymże projekcie, który zresztą był dość może niezwykły. Z drugiej strony sobie myślę, że śpiew od lat przecież istnieje i w zakonach, i w kościele, czy nie wiem, nawet z Pani doświadczenia, zna Pani siostry, które nie wiem, ze swoimi dziećmi w szkole czy młodzieżą nie śpiewają. Przecież jakoś siostry się zawsze utożsamia gdzieś w tym kontekście śpiewu, więc jakby to pewnie nie jest to jakieś super nowatorskie. Może nowatorskie jest poziom tej muzyki, jest to, że to już nie jest jakaś tam śpiewanie przy gitarze, czy pielgrzymkowe śpiewanie, ale jest to już właśnie z profesjonalizmem wydane na poziomie właśnie takim pop premium. Myślę, że to może powodować zdziwienie, ale mam poczucie, że pozytywne zdziwienie, przynajmniej ja to tak odbierałam, szczególnie, że nabrało to również takiego charakteru silnie ewangelizacyjnego, inspiracją bardzo mocno był dla mnie synod papieski, synod do młodych, kiedy papież Franciszek właśnie mówi, aby wstać z kanapy, aby szukać nowych narzędzi dotarcia, że te, które do tej pory funkcjonowały, jakby, nie wiem, no się zatarły jakoś, już nie przemawiają do tego ogólnie młodego pokolenia. Tym bardziej poczułam, że jest może jakiś taki czas, nie wiem, obojętności, a nawet wulgarności w stosunku do sztuki i do piękna.
Czyli to właśnie młodzi są głównymi odbiorcami tego materiału?
W mojej intencji tak, dlatego że no, pracuję z młodzieżą i młodzieżą dorosłą bądź dorastającą i wydawało mi się, że tak, aczkolwiek dostaję feedback również ze starszego pokolenia. To, co mnie najbardziej jakby cieszy w tej płycie, kiedy już ją słucham tak post factum, tak zupełnie już neutralnie, to, że ona jest taka bardzo prawdziwa, że ona jest taka naprawdę autentyczna, że udało się zrobić coś, no, ponieważ ja doświadczenia zbyt wielkiego nie mam w muzyce, udało się stworzyć prawdziwy wyraz siebie. Że jest to jakaś sztuka, bo wyraża prawdę, wyraża to, co gdzieś w człowieku naprawdę jest. I od strony muzycznej bardzo mocno się utożsamiam z tym stylem, jak i od strony treści.
Jest taka siostra, na pewno siostra o niej słyszała, siostra Krystyna, ona we Włoszech zgłosiła się do Voice of Italy. Zresztą bardzo tak. Dobrze jej poszło, bo ona dotarła bodajże do finału. Była to motywacja dla siostry, że można być zakonnicą i jednak mimo to pięknie się pokazać, pięknie zaśpiewać i wciąż na chwałę Boga, chociaż przecież ociera się to o popkulturę.
To znaczy na tamten moment, kiedy jakby też usłyszałam o siostrze Krystynie, jakby ja kompletnie jeszcze nie wiedziałam, co się zadzieje, więc bardzo entuzjastycznie oczywiście do tego podeszłam, ale ja naprawdę kompletnie, powiem Pani, że cały ten przebieg wydarzeń jest dla mnie zaskoczeniem i to są nieplanowane wydarzenia, to po prostu jakby się dzieje i dzieje się dość szybko. Kiedy rzeczywiście widziałam siostrę Krystynę, pomyślałam sobie, że bardzo miłe to, bardzo, bardzo byłam jakoś tak wzruszona, że ona zawsze z tymi siostrami tam, że te siostry tam jej dopingują, skaczą, klaszczą i jakoś tak z uśmiechem, mogę powiedzieć, z uśmiechem na twarzy to oglądałam. Natomiast kompletnie nie utożsamiałam tego jakby z moim przypadkiem, nawet jakby nie miałam takich myśli, chociaż nie zmienia to faktu, że w momencie, kiedy jakby uzyskałam już zgodę przełożonych na realizację tego projektu, to sobie pomyślałam, że rzeczywiście siostra Krystyna trochę jakby gdzieś tam podobnie coś takiego miała. Zaczęłam troszkę czytać, czy są takie siostry. Okazuje się, że no w Polsce może nie, w Polsce jeszcze nie, bo teraz, jeśli pani troszkę śledzi, co się losy Hot 16, to przecież jeju, jakie to jest cudowne, jak dużo zgromadzeń żeńskich się w to zaangażowało, prawda? I nagle te siostry zaistniały, więc jakby wspaniale i mam poczucie, że to może w Polsce nawet jest, tylko jeszcze tego tak nie widać.
Nie dość, że Hot 16 Challenge, to ja widziałam, że siostra ma jeszcze Facebooka, Twittera i Instagrama i dosyć się aktywnie do tego życia w mediach społecznościowych podchodzi.
Tak, bardzo się staram, choć powiem pani szczerze, że ledwo nadążam. Od długiego czasu pracuję właśnie z młodzieżą dojrzewającą, dorastającą i uczą mnie, jak z tych narzędzi korzystać. Rzeczywiście są to bardzo dobre komunikatory. Jakie narzędzie właśnie może posłużyć to jako właśnie narzędzie apostolatu? Może to zabrzmi dziwnie, ale moimi pierwszymi nauczycielami byli właśnie moi uczniowie. i ciągle mam wrażenie, że gonię za nimi, żeby jakoś być na czasie. Tak, bardzo w momencie, kiedy zaczęliśmy realizować projekt, uznałam, że będzie dobrze, żeby również być tam, gdzie są ci wszyscy, którzy są odbiorcami tego projektu. Z tego powodu właśnie próbowałam, a może powiem inaczej, podjęłam naukę istnienia właśnie w social mediach. Zresztą ta nauka moja dotyczy nie tylko social mediów, ale przecież uczyłam się profesjonalnego śpiewu. Ja zawsze śpiewałam po prostu przy gitarze. Trochę to ode mnie oczywiście wymagało, ale to jest też, chcemy, żeby coś było dobre, więc musimy zainwestować też swoje siły, jakiś trud. Cieszę się, że taki jest tego efekt, bo tak jak powiedziałam na początku, jestem taki bardzo, bardzo prawdziwy i to jest dla mnie najważniejsze.
Codzienne wynoszenie śmieci pomaga czasem zbliżyć się do Boga. Dlaczego? Posłuchajmy rozważań księdza Macieja Sarbinowskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, mamy 11. niedzielę zwykłą i przepiękną Ewangelię, która ukazuje nam Jezusa Chrystusa. Tego, który, jak zapisuje święty Mateusz Ewangelista, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani, porzuceni jak owce nie mające pasterza. Już również doskonale wiemy, że Słowo Boże mamy, czy możemy bardziej czytać w tych dwóch kluczach. Z jednej strony mamy klucz litery, która odwołuje nas do pewnej rzeczywistości z przeszłości, do pewnych wydarzeń, które zaistniały, a mamy wszelkie podstawy, by sądzić, że dzisiejsza Ewangelia jest prawdziwym zapisem, to litera. I druga strona to strona ducha, dzięki któremu Słowo Boże nie jest martwe, nie jest opowiadaniem z przeszłości, ale tym, które jest tu i teraz żywe, tu i teraz również aktualne dla każdego z nas. Zatem i dzisiaj Jezus widzi każdego z nas, widzi nie tylko tłumy, ale widzi każdego z nas, widzi naszą biedę, nasze znękanie, być może również nasze porzucenie i lituje się w sposób mądry, w sposób właśnie Boży, dając nam swoje życie. Ale zanim przejdę do tej Ewangelii, do liturgii słowa z dzisiejszej Ewangelii, chciałbym się z wami, drodzy, podzielić pewnym świadectwem. Świadectwem, nazwijmy to, cierpienia pewnej młodej dziewczyny. Ja nazwę ją Kasia. Kilka miesięcy temu jej mama poprosiła mnie, abym z nią też porozmawiał. Czy może ksiądz porozmawiać z moją córką? Oczywiście, że tak. Spotykam się bardzo często z różnymi ludźmi, zatem odpowiedziałem też tej mamie. Z chęcią się z wami też spotkam, ale jaki jest powód naszego przyszłego spotkania? Proszę księdza, moja córka Kasia przygotowuje się do sakramentu bierzmowania, który ma przyjąć za kilka miesięcy i nie chce chodzić do kościoła. W tle było słychać, czy może ksiądz jej jakoś mocno powiedzieć do słuchu, być może nawet skrzyczeć, żeby w końcu zaczęła chodzić. Tak odczytałem komunikat mamy Kasi. Pewnie, że się spotkamy z chęcią, ustaliliśmy datę spotkania. Mama przyszła ze swoją córką i poprosiłem po chwili naszego wspólnego spotkania, by nas pozostawiła samymi. Kasia na początku bardzo taka zamknięta, przestraszona, być może właśnie oczekiwała tego, czym ją straszyła mama, że pójdziesz na rozmowę do księdza, który powie ci do słuchu, być może nakrzyczy na ciebie, że nie chodzisz do kościoła. Kasia, co jest twoim problemem? Zapytałem po chwili. Rozluźniła się. Proszę księdza, nie chcę chodzić do kościoła. Dobrze, odpowiedziałem. Kasia, nie musisz chodzić do kościoła. Naprawdę nie musisz. Zdziwiła się bardzo i nasza rozmowa stała się już wtedy bardzo taka, nie chcę powiedzieć luźna, ale bez tych zbędnych, trudnych emocji. Wiedziała bowiem, że chcę ją przede wszystkim wysłuchać, nie oceniać, nie krytykować, a na pewno nie nakrzyczeć na nią. Wie Kasia, nie musisz chodzić do kościoła. Może w twoim życiu, młodym życiu, mając lat 16, właśnie zaczyna spełniać się Ewangelia zapisana przez świętego Łukasza, w której opowiada o miłosiernym ojcu, niektórzy mówią o marnotrawnym ojcu, do którego przychodzi młodszy syn, prosi o część majątku, która do niego należy i po czym ten syn mówi: tato, ja odchodzę w swojej strony, nie interesuje mnie twoje życie, Twoje wartości, nie wiem, co tam jeszcze dla mnie przygotowałeś. Chcę żyć po swojemu. I wiemy, drodzy radiosłuchacze, jak ta Ewangelia dalej, jaki ma ciąg, jakie wydarzenia. Ten syn odchodzi. Mówi, Kasia, możesz odejść z domu ojca. Nie musisz chodzić do kościoła. I wiem, drodzy radiosłuchacze, że kiedy mówię o tym również z ambony podczas głoszenia słowa, że nie musimy nic zrobić względem naszego Boga i Pana, to czasami nawet kapłani do mnie podchodzą z takimi pretensjami. Co ja mówię? Czasami z głębi kościoła słyszę od niektórych uczestników Eucharystii właśnie, że musimy chodzić do kościoła, musimy się modlić, musimy robić tamto i tamto. No nie musimy. Dlaczego? Ponieważ Bóg nie chce niewolników. Bóg chce tych, którzy wybierają Go, odkrywając w Nim miłość miłosierną, miłość, która daje się światu. Nic nie musimy. Wiem, że to jest trudna prawda, szczególnie dla starszych osób, które były edukowane w takim kluczu nakazu, zakazu, obowiązku. Tak, mamy oczywiście obowiązki wypływające z naszej wiary, ale one mają być nie tyle zasługiwaniem, nie tyle kupowaniem Królestwa Bożego, ile bardziej odpowiedzią na dar, który przychodzi z góry. Mówię, Kasia, możesz odejść, ale wiesz, jaka jest konsekwencja odejścia z domu ojca. Napotkasz demony tego świata, które ciebie zaatakują, które ciebie dotkną, które ciebie zaczną też niszczyć. Będziesz cierpieć i to nawet bardzo. Ale pamiętaj, że twój Bóg, nasz Bóg ciągle będzie na ciebie czekać. Nigdy nie powie dosyć, za daleko odeszłaś. On będzie na ciebie czekać. Rozmawialiśmy sobie jeszcze przez chwilę, ale na koniec poprosiłem jeszcze jedno. Kasia, czy możesz mi odpowiedzieć tylko jeszcze na jedno pytanie? Dlaczego nie chcesz chodzić do kościoła? To bardzo dla mnie ważne, abym usłyszał od ciebie jako młodego człowieka. Proszę księdza, ponieważ mam dosyć takiego kościoła, do którego idziemy z moją mamą, z moją babcią, jesteśmy godzinę w kościele takie grzeczne, takie inne niż zazwyczaj, ale kiedy kończy się Eucharystia i wracamy, proszę księdza, do domu, to zaczyna się życie, jakby Boga nie było. Moi bliscy zaczynają niesamowicie obgadywać inne osoby, zaczynają je krytykować, czyli zabijają swoim postępowaniem Boga. Ja nie chcę takiego kościoła. Ja nie chcę uczestniczyć w tej grze. Kasia, rozumiem ciebie. Rozumiem, co do mnie mówisz, że masz dosyć pewnej duchowej schizofrenii, że prowadzi się inne życie w kościele, a inne życie poza kościołem. Tak, proszę księdza, mam tego dosyć. Kasia, możesz odejść, ale pamiętaj jeszcze raz, że nasz Bóg i Pan będzie na ciebie czekać. Drodzy radiosłuchacze, czemu o tym mówię? Czemu się z tym dzielę z wami? Po pierwsze, bo to jest dla mnie ważne i to jest żywe świadectwo młodego człowieka, który jest pełen ideałów, pełen wrażliwości, czuły na prawdę i bardzo wrażliwy na fałsz. Nasze kościoły są przed ostatnim czasie coraz bardziej wyludnione, szczególnie z tego młodego pokolenia. To jest moja i wasza również zasługa. Być może nie dajemy dobrego świadectwa wtedy, kiedy nikt na nas nie patrzy, wtedy, kiedy żyjemy już po swojemu, wtedy, kiedy nie czujemy już na plecach pewnego obowiązku religijnego, ale żyjemy tak, jakby Boga nie było. Czyli zwracam uwagę na pewne, w ten wymiar świadectwa. I po drugie, drodzy radiosłuchacze, ponieważ każdy z nas jest apostołem, a dzisiaj Ewangelia jest o apostołach, którzy mają bardzo konkretne zadanie od naszego Boga i Pana. Jesteśmy na mocy Chrztu Świętego również apostołami, aby w imię Jezusa coś czynić. I do tego zadania, drodzy radiosłuchacze, powrócimy po chwili muzycznej przerwy. Jesteśmy wszyscy na mocy Chrztu Świętego apostołami. Zatem, drodzy radiosłuchacze, ta dzisiejsza Ewangelia również jest dla każdego z nas. Z jednej strony Jezus, jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii, lituje się nad nami, bo widzi nasze znękanie, nasze porzucenie, naszą biedę, ale z drugiej strony przywołuje również każdego z nas. Jeżeli jesteśmy na Eucharystii, to karmi nas swoim słowem, aby nasza wiara wzrastała. Dzieli się z nami, czy też karmi nas swoim ciałem, abyśmy nie ustali w drodze, i daje nam również swego ducha, abyśmy kontynuowali Jego dzieło, czyli abyśmy głosili, że już jest obecne pośród nas Królestwo Niebieskie, czyli Boże Królowanie. Dalej jeszcze mówiąc, Boża Dobroć. I w dzisiejszej Ewangelii czytamy te słowa: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Musimy mieć tę świadomość, że te słowa padają przed zesłaniem Ducha Świętego. Natomiast kiedy Jezus już czytając Ewangelię świętego Jana udziela mocy Ducha Świętego czy dar Ducha Świętego w dzień zmartwychwstania, to Jezus mówi: idźcie aż po krańce świata. Właśnie jesteśmy posłani, aby iść na krańce świata i głosić Jego obecność, bliskość Królestwa Niebieskiego, czyli bliskość naszego Boga i Pana, który nadal chce się litować i nadal chce dawać samego siebie, szczególnie tym, którzy żyją w jakimś utrapieniu. Oczywiście ktoś może powiedzieć: ale jak iść na koniec świata? Co jest moim krańcem świata? Jeżeli tego nie usłyszymy, to możemy nie przyjąć dzisiejszego słowa. Możemy się bardzo szybko z automatu niemalże usprawiedliwić, że ja na żaden koniec świata nie będę szedł, ani nie będę leciał, ponieważ to i tamto, ponieważ nie mam takiego mandatu. Jeszcze raz przypomnę, że na mocy Chrztu Świętego wszyscy mamy głosić Jezusa Chrystusa. Ten apel, bardzo często o którym już nie pamiętamy, został powtórzony w sakramencie bierzmowania. Na mocy tego sakramentu zostaliśmy umocnieni darami Ducha Świętego, aby właśnie czynić to, co czynił Jezus. Co jest moim krańcem świata? Moje życie, moje środowisko, w którym też żyję, moja rodzina, moi znajomi, przyjaciele, miejsce mojej pracy. To najbliższe otoczenie, w którym codziennie żyję. Ci ludzie, z którymi się spotykam, te osoby, z którymi być może pracuję, a wobec których, no właśnie, mam być Jego apostołem, Jego świadkiem. Świadkiem, że On jest moim Królem i Panem. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Jest tu mowa oczywiście o bardzo takich mocnych charyzmatach, charyzmatach mocy Bożej, i one są dawane niektórym osobom oczywiście, które są naznaczone, wybrane przez Boga właśnie do czynienia bardzo konkretnie tych dzieł. Ale każdy z nas ma jeszcze ważniejsze zadanie do wykonania. Najważniejszy charyzmat, o którym mówi święty Paweł, apostoł w liście do Koryntian. Tym charyzmatem, tym znakiem Bożego Królowania jest miłość. Miłość, która daje samą siebie, czyli zobaczcie, jesteśmy posłani, by umierając dla siebie zyskiwać życie, życie wieczne, i tym życiem obdarowywać inne osoby. Pytamy się teraz być może Ducha Świętego, ale jak? Jeszcze wcześniej chyba powinniśmy sobie zadać, drodzy rady słuchacze, pytanie, czy chcę być apostołem? Czy przyjmuję również do mojego serca to zakończenie każdej Eucharystii? Idźcie w pokoju Chrystusa, a wcześniej to czyńcie na moją pamiątkę. Co mam czynić na Jego pamiątkę? To, co Jezus uczynił dla mnie samego. Czyli mam właśnie urzeczywistniać Boże życie, Jezusowe życie tu i teraz. W jaki sposób? Poprzez świadectwo. W pierwszej części dzieliłem się z wami świadectwem o cierpieniu Kasi, która nie chciała chodzić do kościoła. Co ja mogę zrobić, abym moim życiem innym otwierał drogę do kościoła, do Jezusa Chrystusa, gdzie daje mi samego siebie? Co mogę zrobić dla współmałżonka? Co mogę zrobić dla moich dzieci? Co mogę zrobić dla ludzi, z którymi się codziennie spotykam? W jaki sposób czynić ten największy charyzmat, charyzmat miłości? Drodzy, poprzez służbę. Dzisiaj jesteśmy wychowywani przez Ducha tego świata, by brać dla siebie, by troszczyć się przede wszystkim o siebie, by zabezpieczać samego też siebie, by szukać kolejnych zabezpieczeń, które mają dać mi pewną stabilizację. I wiemy, że Ewangelia ma inną logikę. Więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu. To czyńcie, co ja wam uczyniłem, mówi Jezus apostołom. Umyłem wam nogi, służyłem wam. Jeżeli ja jestem waszym mistrzem i ja to czynię dla was, to wy i czyńcie. I również chciałbym zakończyć jeszcze innym świadectwem pewnego męża, który już był w kościele i pragnął również nawrócić swoją żonę. I wiemy, że nie ma takiego nakazu: nawracajcie, ale idźcie i głoście. Głoście i czyńcie to, co ja wam uczyniłem, dając przykład swoim świadectwem, świadectwem swojego też życia. na różne sposoby ten mąż próbował zwabić, nie wiem, przymusić swoją żonę do kościoła. Nic nie skutkowało. I w pewnym momencie słyszy w swoim sercu taką podpowiedź śmieci, kosz na śmieci. I w modlitwie pyta się dalej Pana: Panie, ale co to znaczy w moim życiu? I słyszy bardzo konkretną podpowiedź: zacznij wynosić z domu śmieci, zajmij się koszem na śmieci, którym do tej pory zajmowała się twoja żona. Zaczął to czynić i modlić się dalej za swoją żonę. Po chwili, po jakimś czasie, żona się pyta swojego męża: drogi mężu, co ci się stało? Dlaczego jesteś inny? Dlaczego zacząłeś nagle służyć w domu? Zacząłeś dostrzegać takie proste rzeczy jak wynoszenie śmieci? I odpowiedział swojej żonie: droga żono, bo kocham ciebie, bo chcę również dla ciebie dobra, chcę dla ciebie tego życia, którym ja już żyję, życiem mojego Boga i Pana. Dlatego w imię Jego chcę również tobie służyć. Chcę przedłużać to, co On zrobił też dla mnie. I to był taki moment przełomowy w życiu tego małżeństwa. Nie słowa, nie przymuszanie, nie nakazy, bo nic nie musimy, ale przykład życia. Ten mąż stał się apostołem w swojej rodzinie, w swoim małżeństwie. Modlitwa i świadectwo życia zaczęło przemieniać żonę. Życzę sobie i wam takiej otwartości na natchnienia Ducha Świętego i takiego pragnienia również, abyśmy i my byli w naszej codzienności Jego apostołami. Módlmy się o to i bądźmy posłuszni Jego słowom. Życzę wam błogosławionego, dobrego tygodnia.
Rozważania księdza Macieja Sarbinowskiego kończą nasze kolejne spotkanie między niebem a ziemią. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się nisko w imieniu całego zespołu, który przygotował dla Państwa dzisiejszy program. Dobrego popołudnia.
Między niebem a ziemią.